stało się wielkim drzewem, także ptaki powietrzne gnieździły się na jego gałęziach. I mówił dalej, z czym mam porównać Królestwo Boże? Podobne jest to do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w 3 miary mąki, aż wszystko się zakwasiło. Oto słowo Pańskie.
Postaw
sprzeciwiającym się Bogu, stoi w opozycji do serca Pana Jezusa, które jest ciche i pokorne. Mądre serce odróżnia dobro od zła, zdolne jest roztropnie i sprawiedliwie rządzić. Serce utożsamia się również z podstawowymi władzami człowieka, wolą i sumieniem. I stąd to właśnie serce podejmuje decyzję. Stanowi centrum posłuszeństwa, świadomego działania i jako takie reprezentuje całą osobę. Jest miejscem spotkania człowieka z Bogiem, z Jego Słowem. W sercu ma się dokonywać nawrócenie człowieka. A streśćmy to bardzo krótko. Serce jest nam dane po to, by kochać. Serce jest do kochania. No niestety, to nie takie proste, jak wie każdy z nas. Nowe serce, które chce dać nam Bóg, serce z ciała, serce zdolne do kochania i do bycia kochanym, żywe, ciepłe, bijące w rytm Bożych praw i nakazów. Takie chcielibyśmy mieć. A nawet jeżeli takie serce mamy, doskonale wiemy, że ono może się popsuć. I wtedy, gdy zastarzeje się, popadnie w zatwardziałość, będzie wymagało przemiany, nieustannej reanimacji, a nawet transplantacji. Dokonać chce tego sam Bóg, jak słyszeliśmy w przytoczonym tekście, dając nam swego ducha. I to dlatego nie tylko w pierwsze piątki, a akurat taki dzień się zbliża, w tym tygodniu wołamy: Jezu, cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Ale zamiany kamiennego serca na serce z ciała chce dokonać Bóg, lecz nie zrobi tego na siłę. I zatem musimy się zastanowić, kto chce zostać ze swoim sercem kamiennym i swoimi bożkami, może dalej już tego rozważania nie słuchać. Ale wtedy niech przygotuje się po prostu na własną śmierć duchową. Natomiast ci z nas, którzy chcą przeżyć tę transplantację, reanimację duchową, trzeba życzyć odwagi, bo to może bardzo boleć i dużo kosztować. Ale do wygrania jest życie i to życie wieczne. Błogosławiony Jan Paweł II w encyklice Ewangelium Vitae napisał takie słowa: serce nowe pozwala zrozumieć i urzeczywistnić najprawdziwszy i najgłębszy sens życia. Jest nim dar, który się spełnia w dawaniu siebie. Tu zaczynamy rozumieć, dlaczego ktoś może się bać serca z ciała. Tego żywego, ciepłego, otwartego dla innych serca, zdolnego dawać, nawet za cenę ryzyka, że zostanie zranione. Mówimy, kto ma miękkie serce, ten musi mieć twardą, zupełnie inną część ciała. Czyli po prostu będzie bity, wykorzystywany, może nawet zabity, jak Jezus. A tego jednak nie chcemy. Przecież to bicie porządnych, kochających, wrażliwych ludzi dokonuje się na naszych oczach. Dlatego potrzebna jest odwaga. Potrzebne jest wsłuchanie się w bicie Jezusowego serca, by ono przełożyło się na bicie naszych serc. Jeszcze raz sięgnijmy do tekstu błogosławionego Jana Pawła II, pierwsza pielgrzymka do ojczyzny, 1979 rok, 3 czerwca, spotkanie z młodzieżą akademicką. Papież zadał wtedy niesamowite pytanie, mianowicie: jaką miarą mierzyć człowieka? Czy mierzyć go światem, czy mierzyć go mianem inteligencji, która sprawdza się poprzez wielorakie testy czy egzaminy. A kiedy papież mówił te słowa, był dzień zesłania Ducha Świętego. I stąd papież powiedział, odpowiedź tego dnia liturgii Zielonych Świąt wskazuje dwie miary. Człowieka trzeba mierzyć wiarą serca. Sercem. Człowieka trzeba mierzyć wiarą sumienia. Zobaczcie, jak bardzo te słowa są dziś aktualne. Kiedy patrzymy na nasz stosunek chociażby do chorych dzieci, którym nie wolno się narodzić. Kiedy patrzymy na tych, wobec których medycyna jest bezradna i wobec tego proponujemy im słodką śmierć, eutanazję, by nie męczyć siebie i bliźnich. A zatem, jakie jest to moje serce? Jak wielkie? Jak wrażliwe? Jak ciepłe? Na ile zdolne do kochania? Proponuję, byśmy tutaj bezboleśnie, bezdotykowo nawet, dokonali kilku takich podstawowych badań serca. Pierwsze. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy, ze wszystkich sił swoich. Podpiszemy to przykazanie. Czy naprawdę Bóg jest pierwszy? Czy On decyduje o moich wyborach, o mojej hierarchii wartości, ważności spraw? Czy Jego przede wszystkim pytam o zdanie? Zdanie drugie. Przenosimy się do wieczernika. Przypomnijcie sobie, jak się rozpoczęła ostatnia wieczerza. Mianowicie Jezus schyla się, by umyć nogi apostołowi. Nie wszyscy jesteście czyści. Wiedział o tym. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Nie rozumiem. Wy mnie nazywacie nauczycielem i Panem i dobrze mówicie, bo nim jestem, mówi Jezus. Jeżeli więc ja, Pan i nauczyciel umyłem wam nogi, to i wy winniście nawzajem umywać sobie nogi. Czy rozumiecie? Czy rozumiemy, że chodzi o służbę? Bezinteresowną służbę, radosną służbę naszym bliźnim. Przecież kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może mówić, że miłuje Boga, którego nie widzi. To jest legitymacja. Przywołuję tutaj postać znaną na całym świecie błogosławionej matki Teresy z Kalkuty. Jeden z dziennikarzy, widząc ją, jak dotyka i pielęgnuje trędowatych z wielką dobrocią i miłością, zapytał, jak matka to robi? Ja nie potrafiłbym ich dotknąć nawet za największą sumę pieniędzy. Matka Teresa popatrzyła na niego uważnie i powiedziała, ja też nie zrobiłabym tego za żadne pieniądze. A więc, dlaczego matka to robi? Robię to i to z wielką przyjemnością dla Jezusa. Dotykając trędowatego, dotykam Jezusa. Jak więc nie być zadowolony? Proszę was, ja mam na sumieniu 21 razy pobyt w szpitalu, 7 operacji. Za mnie to nie jest teoria. I dlatego odważę się powiedzieć takie zdanie. Nie wierzę, żeby wzrost pensji pielęgniarek, lekarzy, którym naprawdę życzę, by zarabiali porządnie, wszyscy inni też, przekładał się na serdeczniejszy, bardziej rzetelny stosunek do chorych. Nie wierzę, że powiedzmy coś, co się nie opłaca za 100 zł, będzie się opłacało za 50. Robię to dla Jezusa, wtedy się opłaca. codziennie radia dowiaduje się, jak są ogromne obszary nędzy. Z jednej strony nie można się nadziwić tłumom, które oblegają coraz to nowe sklepy wielkopowierzchniowe, których za grzyba nie zamkniemy w niedzielę, jakby nie wiadomo, jak się tam pochodziło. A z drugiej strony może widzieliście w naszym pięknym mieście, jak na przystanku tramwajowym biedni i głodni ludzie jedzą na naszych oczach to, co wrzucamy do śmietnika. Badaj serce. Dalej, trzecie badanie to kwestia naszego powołania, które w pewnym momencie musimy odkryć. A powołanie to jest wsłuchanie się w to, co chciałby ode mnie Bóg. To nie może być tak, że ja, chrześcijanin, zastanawiam się, gdzie mi będzie lepiej, wygodniej, przyjemniej, gdzie więcej zarobię, gdzie będę miał więcej przyjemności, co mi się bardziej opłaca, co jest akurat modne. Zaproszenie Boga. To nie tylko kwestia drogi do kapłaństwa, życia konsekrowanego czy małżeństwa, ale także droga do objęcia konkretnych zadań, konkretnych ról społecznych, do pewnego gestu. W ubiegłą sobotę udało mi się w ten piękny jesienny dzień dojechać rowerem do Barka Świętego. I tam na placu, przy bazylice, zaczepił mnie dosyć potężny gość. Powiedział, że nie minął jeszcze zwyczaj całowania księży w rękę. Całował. Nawet się nie wyrywałem. Myślę sobie, jak on ma tyle wiary. Potem przedstawił mi swoją żonę. Powiedział, że znają mnie z pielgrzymki. I mówi, proszę ją pobłogosławić. No chętnie. Bo ona jest w piątym miesiącu oczekiwania na dzieciątko. Pytam, to wasze pierwsze? A ten wielkolud mówi, co ksiądz? My jesteśmy porządną rodziną. To w piątek. Patrzcie. Powołanie. Miłość odpowiedzialnie płodna. Choćby ten kierunek. Czy ja się z tym liczę, że Bóg ma coś do powiedzenia? Właśnie w tej kwestii wyboru mojego zawodu, miejsca zamieszkania, podjęcia niechcianych prac. Badanie czwarte, miłość ojczyzny. Proszę was, to nie jest łatwy dla nas temat. Dlaczego? Młodym ludziom nic dzisiaj nie dają emocje starszego pokolenia, na przykład kombatantów. Nie czujemy tego. Nie czujecie tego. Ja miałem szczęście być synem, jestem synem, tato zmarł 49 lat temu, polskiego żołnierza, który umiał obejść Europę, bijąc się za naszą i naszą i waszą wolność. Dwukrotnie uciekał z niewoli, ranny, kochał mundur, potrafił po pracy przyjść, położyć się i przykryć właśnie mundurem, nie kontrą. Niesamowity człowiek. Ale kiedy dzisiaj rekolekcjonista naszym alumnom uświadamia o meandry naszej najnowszej historii, obawiam się, że wielu chciałoby go nie słuchać, choć mówił z pasją i niesamowitym znawstwem zagadnienia. Brak wychowania patriotycznego w połączeniu z nieustannym bałaganem moralnym i politycznym w Polsce oraz smutny obraz gospodarki czy zabezpieczeń socjalnych nikogo z was młodych nie napawają optymizmem. Mnie oczywiście też nie. I nie popychają do serdecznych uczuć wobec tego kraju, jak mówimy z pogardą o własnej ojczyźnie. Wychowanie do egoizmu i gluźności sprawia, że dla wielu, także młodych, temat w ogóle nie istnieje, co przekłada się na obojętność wobec spraw publicznych, choćby wybory, a nawet brak pomysłu na przeżywanie świąt narodowych. No i cóż, dowiadujemy się, że nasz kraj się wyróżnia, bo gdzie indziej płacą więcej, lepiej, szybciej się można dorobić. Czego? I oto w tym kontekście chcę wam przytoczyć słowa wielkiego kardynała Stefana Wyszyńskiego, kandydata na ołtarze. Ze czcią głęboką, chyląc się ku dłoniom tych, którzy byli gotowi ginąć za ojczyznę, wyprowadzamy wnioski z naszej modlitwy. Pierwszy wniosek to upowszechnić ideę ofiary za ojczyznę. Może nam się wydaje, że dzisiaj wystarczy ubezpieczać nasz naród, jego byt i wolność traktatami pokojowymi i aliansami międzynarodowymi. Nic to jednak nie pomoże, gdy młodzież polska nie będzie zdolna do ofiary za ojczyznę. Trzeba więc wychowywać w sobie ducha ofiary i poświęcenia. I uwaga, ojczyzna za wszystko nam pieniędzmi, pensjami i emeryturami nie zapłaci. Są takie czyny i takie ofiary, za które pieniędzmi się nie płaci, zwłaszcza tu, nad Wisłą, Odrą, Bugiem. Drugi wniosek, według prymasa Wyszyńskiego, upowszechniać ideę służby, pomagania. My nie możemy urządzić się w naszej ojczyźnie tylko w perspektywie konsumpcyjnego wygodnictwa, bo tyle narodów zniszczało w tej właśnie wygodniczej postawie. Chociaż życzymy wszystkim szczęścia osobistego i domowego, wiemy, że ojczyźnie naszej dla zachowania jej wolności i obrony nie wystarczy nasze wygodnictwo. Niekiedy wypadnie je porzucić i to łatwo, aby służyć ojczyźnie. Stąd upowszechnienie idei służenia, służby, pomagania, która w Polsce przyjąć się musi. I znów uwaga, idzie o to, abyśmy coraz mniej mówili, co nam się należy od narodu i państwa, a coraz więcej, co my jesteśmy winni narodowi, państwu i braciom naszym. Bez idei służby, którą trzeba wszczepić w życie młodzieży, ojczyzna się nie ostoi. Patrzcie, bardzo konkretne badanie naszego serca. I piąte, ty sam wobec siebie. Można nie kochać siebie na tysiące sposobów. To widać, to słychać, to czuć. A skoro ta miłość siebie ma być punktem odniesienia do kochania bliźnich, nie wolno ich zlekceważyć. Ponieważ zaś nikt nie jest sędzią w swojej sprawie, dlatego na wagę złota jest każdy, kto umie ci zwrócić uwagę, upomnieć, skrytykować, a nawet ukarać. Oczywiście można takich ludzi wyciszyć, usunąć ze swego otoczenia i nie dopuścić do głosu. Ma to jednak swoją tragiczną cenę. Proszę Panią, czy Ty kochasz siebie? Badania kontrolne, dieta, ruch. Proszę Pana, jakie argumenty ma jeszcze palacz dzisiaj na przykład? Już nie mówię o innych naukach. Ilu z nas wydaje na siebie wyrok i na dzieci swoje właśnie dlatego, że nie umiemy skontrolować tego, co wprowadzamy do swojego otworu gębowego i do żołądka? Czy Ty kochasz siebie? Dbasz o swój rozwój intelektualny, duchowy, moralny, społeczny, katolicki. Badanie szóste. Krzyż. Krzyż wbity na Golgocie tego nie wybawi, kto sam na sercu swoim krzyża nie wystawi. Adam Mickiewicz. Nie ma żartów. To jest zdolność podstawowa. Czy ja umiem zdobyć się właśnie na przyjęcie krzyża w swoim życiu? Czy dla mnie to jest program, który Jezus ogłasza, do którego nas zaprasza? Nie życzymy sobie tego. zakręcia, wierszyki, jakieś powiedzmy próby zamaskowania rzeczywistości pomogą w ślubu, imieniu, urodzin. My sobie życzymy przede wszystkim zdrowia, mówimy, jak będzie zdrowie, to będzie wszystko. To nieprawda. Widać także powiem okiem. Przecież większość ludzi jednak na szczęście jest zdrowa, a jednak się ani tym nie cieszy, ani nie z tego może skorzystać. Krzyż, który nas przybliża do Pana, który nas czyni bardziej ludźmi. To, co zacytowałem przy Różańcu, gdyby nie było krzyża, żyłbym jak wariat. Może nie byłoby w nas szty zrozumienia dla sprawnych inaczej, dla bezbronnych, dla umierających. I wreszcie badanie ostatnie, zasadnicze, klasyczne. Oto dialog Chrystusa z Piotrem. Dialog, który dotyczy każdego z nas. Gdy spożywali śniadanie, rzekł Jezus do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Czy miłujesz mnie więcej, aniżeli ci? Odpowiedział: tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham.